Poniedziałek, 11 września. Po przyjeździe z radia, a każdy wyjazd nocny to po prostu makabra ze względu na ciemności i straszliwe krzyki ludzi, by gasić niebieskie światła, zachodzę jeszcze do podpułkownika Kozioła i majora Kruka Strzeleckiego w oddziale operacyjnym, by zorientować się w sytuacji, lub też zachodzę do szefa sztabu po nowinki. Niemieckich oddziałów napływających z południowego zachodu od strony Radomia jest coraz więcej. Wciąż stwierdza się nowe jednostki. Natomiast od strony północnego zachodu jest jeszcze wzdłuż Wisły zupełnie luźno. Komunikacja z Modlinem otwarta po obydwu stronach Wisły. Po takim zorientowaniu się rzucam się w ubraniu na łóżko, by złapać trochę snu, ale mimo potwornego zmęczenia nie przychodzi on łatwo. Mózg łamie się po prostu, by zrozumieć położenie, by ocenić jego elementy. Czy będziemy się za przykładem Warszawy bronić na Wiśle? Jakie dywizje trzymają Buk i Narew? Czy aby tam nie puszczą przeciwnika? Jak jest tu w Warszawie z przejściami przez Wisłę? Jaka jest komunikacja ze wschodnią częścią kraju? Wczesnym rankiem, zagłębiony w tych rozważaniach, postanowiłem sam, choć na niewielkim odcinku podwarszawskim, zbadać położenie. Wsiadłem do Opla i krakowskim przedmieściem przez Jazd i Most Kierbedzia wjechałem na Wybrzeże Gdańskie. Miasto znów puste, bo nie tylko nalot, ale pierze, artyleria, granaty temperowane na rozprysk trzepią po ulicach, drzewach i domach. Na moście Kierbedzia, mimo nalotów, ruch znaczny. Przeprawia się przez Wisłę mnóstwo wozów, przeważnie taborowych, z jakich oddziałów, związków, dywizji trudno odgadnąć. Nie wjeżdżam przeto na most, lecz skręcam w lewo i puściuteńkim, porozdzieranym w wielu miejscach przez granaty ślicznym asfaltowym wybrzeżem rżnę 80 do mostu kolejowego. Tu już ruch mniejszy, regulowany ponadto przez posterunki żandarmerii. Walę przeto na Pragę i w prawo skręcając dojeżdżam do Zygmuntowskiej, a potem na ulicę Grochowską. To, co tutaj zobaczyłem, przeraziło mnie i wstrząsnęło. Czegoś podobnego w dwóch dotychczasowych wojnach nie widziałem. Grochów zapchany kilkoma rzędami taborów. Niektóre wozy z wyprzężonymi końmi, często bez woźniców. Stoją na uboczu, inne po prostu w poprzek drogi, inne znów zbitą masą jadą na wschód. Oblepione to wszystko żołnierzami, przeważnie bez karabinów. Twarze spotniałe, pomęczone, apatyczne, bez wyrazu. Boże, Boże! Toż to nasze wspaniałe wojsko wygląda gorzej od najgorszych trepów austriackich z jesiennych dni odwrotu 1914 roku. Wróciłem przygnębiony. Zakomunikowałem, co widział, szefowi sztabu i generałowi. Tam się musi posłać oficerów i podoficerów żandarmerii. Tam musi ktoś opanować te zbite masy wozów, zaprowadzić jakiś ład i porządek, gdyż w tej sytuacji jesteśmy od wschodu i południa całkowicie odcięci. Gdyż ani na Mińsk, ani na Lublin nikt z Warszawy się nie przedostanie, ani nikt stamtąd do Warszawy nie dotrze. W południe fatalna wiadomość. Radio nieczynne. Jaka przyczyna tego Rudnicki nie wie, ale prawdopodobnie maszyny na Mokotowie stanęły. Trzeba natychmiast wysłać tam techników. Wydaje polecenie, aby inżynierowie zaraz byli gotowi do wyjazdu. Tymczasem nawiązuje łączność z dowódcą odcinka, majorem Duchem, na którego przedpolu stoi stacja. Ponieważ przez telefon nie chcę mówić, o co chodzi, siadam do Opla i walę na Puławską. Przez Szucha do Placu Unii nie można, bo ulica zamknięta przez potężną ziemną barykadę. Jadę więc przez Litewską i Marszałkowską. Tutaj przy Placu Unii również i Marszałkowska zamknięta barykadą, ale powstał wolny przejazd z boku na jedno auto. Przeciskam się za Placem Unii, znów barykady i przejście tylko przez nie. Wreszcie jestem na Puławskiej 32, gdzie kwateruje major Duch. Przed bramą spotykam aktora Pichelskiego, morowego, plutonowego, który mnie prowadzi na kwaterę swego dowódcy. Tam przedstawiam sprawę. Dowiaduję się, że do stacji najlepiej wyjść z willi Stefana Starzyńskiego, z rogu ulicy Szustra i Alei Niepodległości. Tam jest dowództwo kompanii. Jadę tam, a tymczasem major Duch ma uprzedzić telefonicznie o moim przyjeździe. Z Puławskiej skręcam w Rakowiecką i przy zbiegu z Aleją Niepodległości staję. Dalej już jechać nie można. Puławska i Aleja Niepodległości zamknięte barykadami. Zostawiam wóz Idę w lewo Aleją Niepodległości. Tu już front. Stanowi go aleja. Nowiutkie, eleganckie kamienice pogruchotane granatami. Na balkonach, co któryś dom, stoją ciężkie karabiny maszynowe. Czujki wypatrują w stronę fortu Mokotowskiego. Nie wszyscy jednak mieszkańcy wyewakuowali się stąd. W niektórych oknach stoją głośniki radiowe wystawione w myśl moich wskazań na zewnątrz, by żołnierze mieli kontakt z radiem. Droga się dłuży. Na chodnikach jezdni co chwila pełno czarnych, żelaznych bombonierek. To miny przygotowane dla niemieckich czołgów. Jest wczesne popołudnie. Słońce upał na ulicy Żywego Ducha. Żołnierze stojący na czujkach salutują. Dochodzę wreszcie do szóstra i tu w willi Starzyńskiego spotykam posła Rzęczykowskiego, mego konkurenta po fachu, bo szefa propagandy Ozonu, teraz podporucznika i dowódcę plutonu. Klaruję mu, o co chodzi. Rzecz będzie załatwiona. Jak tylko technicy przyjadą, da im patrol, który ich przeprowadzi na stację. Stąd widać ją doskonale. Między Aleją Niepodległości a Fortem Mokotowskim i willami oficerskimi rozciąga się szerokie pole. Wieża stacyjna wydaje się tuż, tuż. Telefonuję do radia, by natychmiast technicy tu przyjechali i zameldowali się u Rzęczykowskiego. Mam chwilę czasu, obchodzę więc stanowiska. Obok szóstra, na piętrach nowo budującej się czerwonej kamienicy, gdzie stoi działo, ciężkie karabiny maszynowe i cała obsada. Posterunek obserwacyjny jest naprzeciwko, na tarasie pięciopiętrowej, luksusowej kamienicy. Na taras jedziemy windą. Rozciąga się stąd wspaniały widok na Fort Mokotowski, jego białe wille, aleje Żwirki i Wigury, ogródki miejskie, gdzie leżą okopani Niemcy. Widać też Okęcie. Tam stoją zmotoryzowane baterie, zmieniające ciągle swe stanowiska i bijące na miasto. Wracamy na szóstra. Używam sobie przy okazji, że mam przed sobą ozonową figurę i biednemu Rzęczykowskiemu wywalam kawę na ławę. Wszystko, co tak mnie bolało w tych ozonowych sprawach. Wreszcie żegnam się. Technikami Rzęczykowski się zaopiekuje, ja zaś muszę wracać do dowództwa, gdzie mam mnóstwo spraw do załatwienia. Żegnam się, mijam grupkę młodych, wesołych dziewcząt, które z koszykami pełnymi prowiantu i smakołyków przyszły jak co dzień na pierwszą linię do żołnierzy. I wracam na Rakowiecką. Gdzieś koło piątej po południu, kiedy radio ciągle milczy, dostaje telefon. Przy aparacie inżynier Kowalski. Dzwoni z ulicy Szóstra, z willi Starzyńskiego i melduje, że dojście do stacji niemożliwe, gdyż zostali ostrzelani ogniem artyleryjskim i karabinowym. Wpadam w szał. Natychmiast maszerować na stację. Radio jest zmilitaryzowane i otrzymał pan rozkaz, który musi pan wykonać. Nie dojdzie pan wówczas, jeśli pana zranią lub zabiją. Żyje pan, więc rozkaz ma być wykonany, mimo że strzelają. Inaczej ja pana rozstrzelam. Rzuciłem słuchawkę i sapię z pasji. Ale przecież nie można tych biednych cywilów zostawić samych z tym rozkazem, bo na pewno wierzą, że to właśnie do nich artyleria strzela. Polesiński, zbierać się, wołam do lotnika. Jedziemy na Mokotów, do radiostacji. Rozkaz, woła uradowany Polesiński. Wskakujemy do Opla, gaz. Żandarmi bramę piorunem otwierają i różniemy na Rakowiecką. Naszucha wyskakuje i biorę swego 14-letniego Krzysztofa, bo chcę mu pokazać, jak wygląda pierwsza linia. Jedziemy. Jak w południe auto zostawiam na Rakowieckiej i pilnując Krzysztofa, któremu oczy tak wyłażą na wierzch z ciekawości, że mało nie wlazł na minę przeciwczołgową, dochodzimy do szóstra. Okazuje się, że moi inżynierowie po telefonie poszli zaraz powtórnie w kierunku stacji, wobec czego zostawiam Krzysztofa na szóstra, bierzemy z Polesińskim dwóch morowych podoficerów karabinki i zadrzewioną ulicą Kościuszki szybkim marszem w kierunku stacji. Nikt nie strzela. Cisza zupełna. Słońce chyli się ku zachodowi. Piękny wrześniowy przedwieczerz. Gdzieś tylko dalej na prawo łupią wybuchy granatów. Przed domkami spółdzielni oficerowie pochylają się i proszą, by teraz biec. Tutaj na skrzyżowaniu dróg jesteśmy przez Niemców widoczni zupełnie i tu nas mogą wziąć pod ogień. Przebiegamy. Nikt nie strzela. Potem domkami i uliczkami dochodzimy do fortów i stacji. Tam spotykamy inżynierów, którym się twarze rozjaśniły na mój widok. Przemawiam już oczywiście do nich łagodnie i po przyjacielsku, boć mimo, że się bali, mimo, że tu strzelają, są na posterunku i swoje robią. Jest jakiś kabel przerwany, szukają go, telefonują i za chwilę radość. Wszystko w porządku. Maszyny stanęły, bo prąd był wyłączony. Teraz znów wszystko działa, maszyny się puszcza, radio będzie zaraz grało. Zapada już wieczór. Przechodzimy obok placówki, którą z ciężkimi karabinami maszynowymi pułkownik Porwit na moją prośbę dla ochrony radiostacji od dzisiaj na stałe tu ustawia. Żartujemy z żołnierzami, żegnamy się z nimi i wracamy do miasta. Na szóstra już ciemno. Z łoskotem przejeżdża kilkanaście naszych czołgów na nocną wyprawę, która się przygotowuje. I z powrotem do dowództwa. Ciemno już całkiem. Posterunki obrony przeciwlotniczej i policja szaleją na moje niebieskie światła. Jadę przez całe miasto wśród nieustannych wrzasków, krzyków i odgrażań, ale postanawiam przed terrorem strachu nie ustępować i jadę dalej. Na Nowym Świecie robi się taka awantura, że muszę auto obstawić. Zbiera się cały tłum ludzi. Opelowcy, policjanci legitymują mnie, ale ja świateł nie gaszę. Po to są niebieskie tłumacze, że przeciwblaskowe, ochronne i z takimi się jeździ. Wreszcie wściekły, spocony i zachrypnięty zajeżdżam do dowództwa, gdzie się dowiaduję, że prąd na całym Mokotowie, a więc i na radiostacji, kazał wyłączyć szef łączności, nie poinformowawszy się wprzódy, czy aby komuś z innych oddziałów dowództwa prąd tam jest potrzebny. W radio, przed pójściem do mikrofonu, czytam na słuchy. Znów źle. Znów coraz gorsze wiadomości, wśród których jedynym jasnym punktem jest ruch, jaki się zrobił w świecie wokół broniącej się Warszawy, o której mówią wszystkie radiostacje świata. Poza tym źle, coraz gorzej. Niemieckie stacje mówią o zajęciu całego centralnego okręgu przemysłowego, o wielkiej bitwie pod Radomiem, w której pobite polskie dywizje złożyły broń. Uczyniły to dywizje 3 Legionowa, 7 i 19. Ich dowódcy wzięci zostali do niewoli. Jeńców ogółem wzięli Niemcy 24 tysiące. Straszne. Po prostu straszne. Są więc ci jeńcy, których brak przypisywałem szybkiemu i porządnemu naszemu odwrotowi. Rozgrywają się więc jakieś operacje, w których zostajemy okrążeni i rozbici. Jeśli się to stało pod Radomiem, jeśli tam 3 dywizje zostały rozbite i złożyły broń, to kto będzie bronił przejść przez Wisłę? Czy za nią są jakieś oddziały większe, planowo rozmieszczone? Nic się nie wie, a przeczucia targają coraz gorsze. W dodatku komunikat niemiecki podaje o sforsowaniu na północy Narwi, że zajęte zostały południowe przyczółki. Dłuższa chwila minęła, zanim otrząsnąłem się z tych wiadomości i stanąłem przed mikrofonem, by pozdrowić Warszawę.
Od wczorajszego mojego sprawozdania z wojennego życia Warszawy niewiele się zmieniło w ciągu doby ubiegłej. Noc przeszła spokojnie dla Warszawy, bo poza Warszawą było krótkie starcie w rejonie Wawrzyszewa. Wyszły tam na patrol 4 czołgi niemieckie, na które natychmiast uderzyły nasze tankietki. Rezultat niezły. Z 4 czołgów nieprzyjacielskich 3 wzięto od razu do niewoli wraz z załogą, 4 ratował się ucieczką. Mówiąc językiem wojskowym, dał dęba. Nalotów na Warszawy było dzisiaj stosunkowo niewiele, prawie jakby ich nie było. Wobec wczorajszego dnia było kilka krótkich, ale rezultat dla nieprzyjacielskich lotników nie jest by pomyślny. 3 zestrzelone, Warszawa widziała, co było rozpadło na śródmieście. Bronimy się więc, już rozgłos tego idzie po świecie. Cała prasa obca, bije już laur sławy wokół Warszawy. Trochę nawet, jak to prasa przesadzając, rozgłośnie wszystkie obce, rozgłośnie. Pełne są komunikatów o postawie ludności, o postawie Warszawy, stolicy. Jednym słowem, staliśmy się przez te kilka dni bardzo modni. Ale nie upajajmy się tą sławą. Na wojnie nic nie wiadomo. Może to już koniec tej zabawy wojennej. Może to już koniec tej warszawskiej wojny. A może znowu się ona zacznie. Nic nie wiadomo. To jednak wiemy na pewno, że jeżeli się znowu rozpocznie, no to już trochę poważniej niż dotychczas. Nie należy nigdy patrzeć tylko na same dodatnie strony. Trzeba widzieć również i ujemne, zwłaszcza jeśli one mogą być zadatkiem rzeczy nawet złych. Ta nieustanna po prostu psychoza, jaka ogarnia, widząca we wszystkim dywersję i dywersanta. Nie ulega wątpliwości, że ta dywersja istnieje i że ona odgrywa w działaniach wojennych pewną rolę. ale musimy się zgodzić, że te szkody, które działalność dywersji pełnia, są niewątpliwie dużo mniejsze od tych szkód, które wywołuje psychoza, lęku i obawy przed dywersantami. Należy się uspokoić, należy skończyć z tą podejrzliwością, nieufnością, widzenia wszędzie świateł, rakiet, cukierków zatrutych, baloników, Bóg wie niczego, to jest jedna sprawa. I łączy się ona z inną, mianowicie z tym, że ludzie w ogóle za dużo, za bardzo i za przesadnie są ostrożni. A więc weźmy sprawę gaszenia świateł. W dniu wczorajszym generał Czuma wydał rozkaz obieszczony przez radio i ogłoszony dzisiaj w prasie, że światła zielone są dopuszczalne przy pojazdach w nocy. Mimo tego wyraźnego, niewątpliwego zupełnie zarządzenia, ja wracając dzisiaj z mokotowskiego odcinka wieczorem, zużyłem na przejazd 1,5 godziny, bowiem zatrzymywano mnie na każdym kroku z blaskiem światła, światła, światła i światła. A ja się uparłem i świateł nie zgasiłem i dojechałem do dowództwa przez cały czas walcząc z całą Warszawą. Jednym słowem tego rodzaju interwencją powodowaną przez lęk zupełnie unieruchomi się i sparaliżuje się życie wojska. Należy po prostu udawać, że się nie boimy. Każdy się boi. A cała odwaga polega na tym, żeby tej bojaźni nie pokazać po sobie. Otóż apeluję do ludności Warszawy, żeby pokazywała po sobie, że się nie boi. Po prostu lubiła fason. Warszawa lubi fason i to powinno jej odpowiadać.
Starzyński dzisiaj mówił niepotrzebnie o zbombardowaniu Belwederu, nie sprawdziwszy wiadomości. Kiedy mi o tym zakomunikowano, połączyłem się zaraz z Belwederem. Zgłosił się pan Olszewski ze Straży Obywatelskiej, która tam pełni służbę, ale wolałem rozmówić się z kimś, kto zna dobrze pałac i dokładnie mnie poinformuje. Z woźnych obecny był Mroziewicz, który mi zakomunikował, że jeden granat uderzył w dach i przebił sufit na pierwszym piętrze nad salą honorową. Nic groźnego ani strasznego. W meblach i eksponatach uszkodzeń nie ma, gdyż wszystko zniesione jest do piwnic. Ponadto ściany zewnętrzne potrzaskane są drobnymi odłamkami. Jeden z odłamków przez okno wpadł do narożnego gabinetu i rozbił lustro. Poza tym wszystko całe. Z personelu belwederskiego nikogo nie ma, zostali tylko woźni. Nad wszystkim czuwa pułkownikowa Borkiewiczowa. Dyżury stałe trzymają członkowie Straży Obywatelskiej. Chwała więc Bogu. Belweder cały. Ale czy na długo, to nie wiadomo, boć przecie w parku ujazdowskim stoją nasze baterie. Niemcy ich szukają. I w każdej chwili Belweder może dostać serię ciężkich granatów.